wokół humoru. Humor jako taki. Nie jest łatwo zdefiniować humor i nie jest to też ambicją niniejszych rozważań. Ostatnie dziesięciolecia przynoszą coraz bogatszą literaturę dotyczącą tego tematu. Jasne, że podejmując go choćby jako punkt odniesienia, trzeba było do niej sięgnąć, przynajmniej po to, by znaleźć jakiś klucz do zadania tej książki zawartego w tytule, czyli do opisu humoru Pana Jezusa. Pierwszym krokiem niniejszych rozważań byłaby więc próba choćby ogólnego określenia, na czym humor polega. Palmer czyni to w powiązaniu z kategorią śmieszności, potencjalnej i aktualnej, jak też procesami ją wywołującymi. Przyznaję jednak, że problemem jest rozumienie śmieszności, tak faktycznie, jak i potencjalnie. Z kolei Edgar, za Radcliffe'em i Brownem, wyjaśnia pojęcie humoru na bazie relacji społecznych pomiędzy osobami weń zaangażowanymi, przypisując humorowi funkcje psychologiczno-społeczne. Niektóre teorie humoru próbowały odkryć i opisać jego strukturę. Inne wręcz przyjmowały, że takowej mu brakuje. Ostatecznie dominuje tendencja, że jednak jakąś strukturę ma i że można ją odkryć, wychodząc od takich zasad jak zrozumiałość, adekwatność performatywna i nieatrakcyjność. Powiązanie go z grą i zabawą natomiast pozwala na dostrzeżenie ewolucyjności jego charakteru i związku z elementarnymi przyjemnościami człowieka. Oznacza to konieczność badania przejawów humoru w aspekcie historycznym, co wcale nie jest łatwe, zważywszy na jego praktyczny, subtelny i relacyjny charakter. Najbardziej dostępne i najbardziej miarodajne dla takiego badania są źródła pisane, które potwierdzają jednak uniwersalność rozumienia i doświadczania zjawiska, które tu próbujemy uchwycić. Klasycznym przykładem jest tu opowiedziana przez Sokratesa historia z platońskiego dialogu Teaitet o Talesie z Miletu wyśmianym przez służącą za to, że badając niebo nie zdawał sobie sprawy z tego, co ma pod nogami i wpadł do studni. Dzisiaj sytuacja ta wzbudza nasz uśmiech z racji na zawartą w niej organiczną sprzeczność, mianowicie rodzaj niespójności sfer poznawczej i praktycznej filozofa, będącej źródłem tej rozbieżności. Berger widzi w tej historii metaforę kondycji ludzkiej, umysłu wrzuconego w pozornie bezmyślny świat, który jednak wcale nie musi być tak bezmyślny. Jednocześnie historyjka ta niepozbawiona jest pewnej złośliwości. Znajdowanie nie zawsze uświadomionych sobie niekonsekwencji w ludzkim działaniu i wyśmiewanie ich to bodaj najobfitsze źródło żartów. Przybierać ono może rozmaite formy, których charakter konfiguruje samo pojęcie humoru. W takim kontekście Bergson umieszcza go pomiędzy rzeczywistością a ideałem, między bytem a powinnością, przechodząc wreszcie niemal automatycznie do pojęcia ironii. Tak określony humor jest odwrotnością ironii. Jedno i drugie jest postacią satyry, lecz ironia ma naturę retoryczną, podczas gdy humor ma więcej w sobie naukowości. Sięgamy po ironię, starając się wznieść na idealne wyżyny dobra, które winno się urzeczywistnić. Dlatego to ironia może się samorzutnie rozpalić i przeobrazić do pewnego stopnia nawet w elokwencję. Natomiast po humor sięgamy w zupełnie odwrotnym celu, by zstąpić na sam dół ku złu i uchwycić jego osobliwości z całkowitą i zimną obojętnością. Humorysta przypomina moralistę, co by się przedzierzgnął w uczonego. Poniekąd lekarza, gdyby ten przeprowadzał sekcję tylko gwoli wywołania w nas odrazy. Humor zaś w tym sensie, w jakim ściśle posługujemy się tą nazwą, oczywiście jest transpozycją rzeczy moralnych na naukowe. Koniec cytatu. Humor więc zawsze rodzi się z ludzkich relacji. Tym samym za każdym razem ma wymiar moralny, co wcale nie znaczy, że taki status tego zjawiska jest czymś jednoznacznym. Edgar proponuje 5 możliwości odniesienia humoru do moralności. Może on być a. moralnie nieodpowiedni, b. moralnie zmienny, c. moralnie neutralny, d. moralnie dobry, e. ukierunkowany na dobro wieczne. Takie ujęcie ukazuje jedno z ważnych uwarunkowań humoru. Funkcjonuje on zawsze w kontekstach. Od nich zależy jego intensywność i końcowy efekt. Właśnie dzięki nim można zaproponować rozmaite kategorie humoru. Może on mieć wymiar poznawczy, wyzwalający i otwierający, komunikacyjny lub konfrontacyjny. One w pewnym sensie wyznaczają rytm niniejszych rozważań. Zasadniczo bazuje na mechanizmie niezgodności, wykorzystując także elementy gry czy zabawy. Każda z tych kategorii ma swoją literaturę i omawiane w niej niuanse. Oczywiście nie miejsce tu na ich pełną prezentację. Pozostaje jednak nadzieja, że w kontekście poruszanego tematu ich sens zostanie potwierdzony, a może nawet nabierze nowego blasku.